od tematu, który był na Sylwestra. Tematem, którym dzieliłem się na Sylwestra, to było takie proste słowo. Słowo, które mówiło: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. I ja myślę, że stoimy pod wieloma wyzwaniami dla wiary. W wielu przypadkach wiara jest nam potrzebna, z drugiej strony w wielu sytuacjach ta wiara sprawia nam w jakimś sensie problem, ponieważ chcemy wierzyć, a tej wiary nie mamy. I ja tak chciałem zgłębić ten temat i powiem wam, że Bóg dał słowo, aby mógł podzielić się z wami dzisiaj, jakby w dalszej części tego sylwestrowego słowa. I to słowo nazwałem to jakby przeszkody dla naszej wiary. Przeszkody naszej wiary, które po prostu powodują w nas ograniczenia. Każdy z nas wie, wyczyta nawet to z Biblii, że Bóg jest bez ograniczeń. Wszystko jest Jego. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. On powołuje królów i odwołuje królów. On prowadzi serca królów, tak jak koryto rzeki, tak On prowadzi serca królów. Jego jest złoto i Jego jest srebro, mówi Pan. Wszystko należy do Niego. Nie wiem, czy czytaliście w ostatniej księdze objawienia o tym, że Bóg stworzył miasto, gdzie Jego ulice są ze szczerego złota. Nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić? Nie asfaltowe, nie z granitu, nie z jakiegoś brukowca, z kamienia, tylko ze złota. Tak jest nasz Bóg. On nie ma ograniczeń. I Jezus, kiedy po prostu był w różnych sytuacjach i kiedy byli ludzie koło Niego, On się nie martwił tym, że są ludzie do nakarmienia, bo wiedział, że Bóg jest Jego zaopatrzeniem. Amen? Że Bóg jest tym, który jest Bogiem obfitości. Jego miara jest o wiele większa niż moja i twoja. Jego możliwości to są... W ogóle nie ma o czym mówić, jakie są nasze, jakie są Boga możliwości. Ciebie stać na 10 złotych dać. Bóg może miliardy. Nie ma takiej sumy, której Bóg by nie mógł dać. Nie ma takiej sumy. Ale ja nie chcę mówić o tym, że o jakimś, prawda, sukcesie ze Słowa Bożego, czy z tego, kim jest Bóg. Ale chcę się podzielić z taką prostą, życiową sytuacją, która była w Biblii. Ewangelii Łukasza, to jest taki dłuższy fragment, chcę przeczytać razem z wami o tych trudnościach, jakie są, które przychodzą i zabierają nam wiarę. Zabierają nam wiarę. I mówi tak do swoich uczniów. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Wiecie, co to jest troska? Troska to jest uczucie niepokoju. Z definicji słownika wynika, że to jest uczucie niepokoju wywołaną trudną sytuacją. To jest troska. Ilu z was w tamtym roku miało troski? Nie ma chyba takiej osoby, która by nie miała troski. Nie ma takiej osoby, która miałaby niepokój w sercu. Nie ma takiej osoby. Także to jest, nam nie jest to, to jest bliskie naszego serca, to o czym czytamy, że nasze troski są jakby w nas zaprogramowane. Troszczymy się. Dalej. Troska to jest również stan psychiczny w sytuacji zmuszającej do zabiegania o coś. W trosce jesteśmy zmuszeni robić pewne rzeczy lub te rzeczy, które czy byśmy nie chcieli, lub czy byśmy po prostu, no nie byłoby nam po drodze. Musimy zrobić, tak? Żeby uniknąć, żeby po prostu z tej troski wyjść. Czym jeszcze jest troska? Troska to jest myślenie o czymś z niepokojem. Masz niepokój, bo się troszczysz. Z reguły troska, którą nas najbardziej dotyka, to jest troska o naszą przyszłość. Prawda? Żeby mieć odłożone, żeby dzieci wychować. To nie są złe troski, to nie są złe zabiegi, jak można by tak powiedzieć po ludzku. To jest dobra rzecz, przygotować dziecku, dać mu jakąś przyszłość. To nie jest złe. To nie jest złe, kiedy obliczasz sobie, czy starczy ci na czynsz, czy wystarczy ci na chleb, to nie jest złe. Ponieważ Bóg nas uczy liczyć nie tylko dni, w których żyjemy, ale również nas uczy liczyć tego, co nam daje w posiadanie. Finanse, majątności. Czym jeszcze troska jest? Troska to jest kłopot, zmartwienie i zgryzota. Czyli można powiedzieć, tak podsumować to, że troska to jest zła rzecz tak naprawdę. I tutaj Pan Jezus nam mówi, że to jest zła rzecz, że się troszczymy. I zaraz wam powiem, dlaczego zła. Ponieważ 23 wers mówi, życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało jest czymś więcej niż odzienie. Czytamy dalej. I dając przykład, Jezus mówi, spójrz na kruki. Spójrz w ogóle na wszystkie zwierzęta. Spójrz, które nie sieją, nie pracują, które nie mają lodówek, nie mają kont, nie mają portfeli, nie mają skarbów, a jednak Bóg żywi je. Jak myślicie, w tym wypadku bym powiedział, że kruki to bohaterzy. Mają wiarę. Mają wiarę kruki. Bóg je żywi. Na czym polega ich wiara? Polega na tym, że ich wiara jest spolegliwość na Bogu. To jest ich wiara. Są od Boga uzależnieni. My walczymy o niezależność, żeby być w życiu niezależnym. Jestem baranem. To jest naprawdę... Walczymy w życiu o to, żeby być niezależnym. Żeby mieć życie w swoich rękach pod kontrolą. Każdy z nas tego chce. Każdy chce mieć odłożone tyle pieniędzy, ile uważa, że powinien mieć. Każdy chce mieć taką sytuację w życiu, że sobie poradzi ze wszystkim. Każdy do tego dąży. Żeby nie być zależny. A tym bardziej, żeby od Boga nie być zależny. I to doprowadza do naszego życia, że przychodzą na nas troski. Ponieważ zabiegamy o te rzeczy. Zabiegamy o nasze jedzenie, zabiegamy o nasze życie, o nasze ciało, zabiegamy o to, żeby móc się ubrać, mieć w szafie coś. Ale tutaj Jezus mówi, że kruki tego nie mają, a jednak Bóg je żywi. Jak myślicie, czy człowiek jest bardziej ważny od kruka w oczach Bożych? Oczywiście. Człowiek jest koroną stworzenia. Jest na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie stworzenia jest człowiek. Jest koroną to, co Bóg stworzył. I mówi, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. I pokazuje nam tutaj Jezus, że jest problem w tym, że masz troskę, że się trudzisz. Trudzisz się o rzeczy, które tak naprawdę Bóg ma to dla ciebie. Ma to dla ciebie. Nie chcę powiedzieć, że masz nie pracować. Nie chcę powiedzieć, że masz nie robić tych rzeczy, co robimy, żeby mieć pieniądze, żeby się ubrać, żeby mieć gdzie mieszkać. Nie o tym chcę mówić, ale zbytnie troski zabierają nam wiarę. Dlaczego? Dlatego, że w zbytnich troskach my pokładamy naszą nadzieję w tym, co mamy, niż w Bogu. Jak myślicie? Człowiek, który ma milion na koncie. Obojętnie czego. No powiedzmy złoty, no bo tu jesteśmy w Polsce. Powiedzmy, ma milion złotych na koncie. Ma mieszkanie, ma emeryturę i ma milion na koncie. Czy taki człowiek, będąc ślepy duchowo, będzie szukał Boga? On pokłada swoją wiarę, swoją nadzieję w tym, co ma. Tu jest jego zaufanie. On z tego korzysta swój pokój, z tego, co ma. Kruk, on nie ma nic. Nie ma lodówki, nie ma szafy. Nie ma nawet gdzie zarobić tych pieniędzy, żeby utrzymać. A Bóg mówi, że jest żywy. To są rzeczy bardzo proste, o których ja mówię. To nie jest nic skomplikowane. Żebyśmy zamienili naszą mentalność na mentalność kruka. Kruk jest uzależniony od Boga. A ja? A czy ty jesteś uzależniony od Boga? To jest przeszkoda. To jest przeszkoda dla naszej wiary. Tak bardzo przejmujemy się zarabianiem pieniędzy, że praca dla Pana schodzi na drugi plan. Ale Nowy Testament uczy nas, że sprawy Chrystusowe powinny być na pierwszym miejscu w naszym życiu, a jedzenie i inne rzeczy na drugim miejscu. Powinniśmy pracować na zaspokojenie swoich potrzeb, a ufać Bogu co do przyszłości, gdy jesteśmy pochłonięci Jego służbą. Ufać Bogu, że Bóg wszystko dobrze uczyni w naszym życiu. Spodziewać się dobrych rzeczy od Boga, ponieważ Bóg jest dobry. Bóg jest miłosiernym Bogiem. On nie chce zguby, On nie chce szkody grzesznika, On chce go uratować. To jest Boże serce. Bo tak ukochał, On nie ukochał Kościół, ale ukochał cały świat. Nie jest napisane, albowiem tak Bóg ukochał Kościół, że dał swojego Syna do Kościoła. Nie, jest napisane, albowiem Bóg tak umiłował cały świat. Możesz przeczytać wszystkich ludzi żyjących na świecie. Że dał swojego Syna. Jedynego Syna. Zamiast mnie i Ciebie dał, posłał swojego Syna na hańbę, na śmierć Golgoty, na krzyż, na znieważenie, by zapłacił cenę. Także pierwszą rzeczą, przeszkodą w tym, to jest, że nasz cel, którym żyjemy, to nie jest cel istnienia poprzez jedzenie i poprzez ubiór. Nasz cel, w którym żyjemy, to jest wyższe. Ponieważ 22 jeszcze, jakbyś mógł, wiecie, cofnąć troszkę. Jest. Gdyż Twoje życie bowiem jest więcej warte niż pokarm, a ciało więcej warte nie jest niż odzienie. To, że żyjesz, to ma większą wartość w oczach Bożych niż Twoje troski. Dalej pokazuje, przeszlibyśmy dalej troszkę. Mówi dalej, któż z Was w następstwie o to, żeby po prostu żeby coś do swojego życia dołożyć, któż z was w tych troskach może cokolwiek zrobić? Kto z nas swoją troskliwością możesz dodać łokieć wzrostu? Wydłużyć swój czas życia, czy ja tu napisałem to w ten sposób. Że głupotą jest troszczyć się o rzeczy, na których nie masz kontroli. Nikt z nas nie wie, kiedy odejdzie. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Nikt z nas nie dołoży sobie, nie wydłuży sobie dni życia. Nikt z nas, a troszczymy się o to. I dalej. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Tu nas Jezus normalnie złapał nas. Czemu się troszczysz o to, skoro nie możesz dodać do swoich lat tych kilku dni? Nie jesteś w stanie wydłużyć. Nie jesteś w stanie nic zrobić. Nie masz kontroli nad swoim życiem, żeby go wydłużyć. A troszczysz się. Wiecie, to nie jest moja filozofia. Jezus o tym mówi wyraźnie. To, co zabiera nam wiarę, to jest właśnie troska o to, o co nie powinniśmy się troszczyć. I mówi dalej. Spójrzcie na lilię. Bóg tak pięknie ich przyodział. Mówi nawet o tym, że lepiej wyglądają, niż Salomon w całym swoim splendorze wygląda. I mówi dalej, że jeśli ta roślina dzisiaj jest, której nie ma, i jak czytamy dalej 28, jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Bóg zna każdą twoją potrzebę. Bóg wie, co potrzebne ci jest. Troski, starania, kłopoty nie pochodzą od Pana. Bóg jest daleki od tego. I mówi do uczniów, więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść, i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Zauważcie, to są zmartwienia przedwczesne. Ty się martwisz o coś, co naprawdę nigdy się nie wypełni. Twoje zmartwienia. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Bóg wie, co jest ci potrzebne. Bóg zna pragnienie twoje. Bóg wie, gdzie jest deficyt w twoim życiu. On dobrze wie. Ale w tym, że on wie, to nie znaczy, że ty to masz. Ponieważ mówi list do Jakuba, nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. Żeby to było dla chwały Bożej spełnione. Nie macie tego. I mówi dalej, o co macie się troszczyć? Jedną rzecz powiedział. Lecz szukajcie najpierw. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamte rzeczy, mieszkanie, praca, ubiór, jedzenie, będzie wam dodane. To mówi Pan Jezus. I ja wierzę, że te słowa mają gwarancję. W moim życiu i w twoim życiu. Jestem daleki, żeby powiedzieć ci, żebyś nie pracował, bo Bóg cię zaopatrzy. Jestem daleki. Ponieważ Pismo mówi, ten, kto nie pracuje, niech nie je. Praca w jakimś sensie jest dla nas potrzebna, jest wpisana w nasz życiorys każdego z nas. Ale to nie znaczy, że mamy tylko żyć dla pracy. Nie jest sensem naszego życia po to, żeby żyć dla pracy i dla trosk. Ponieważ to mamy w Bogu. Zaopatrzenie nasze jest w Bogu. Wszelka twoja potrzeba jest w Bogu zaoferowana. Wszystko, co ci potrzebne jest do życia, jest w Bogu. On jest dawcą, On jest zaopatrzycielem. Moim i twoim. I w końcu mówi do swoich uczniów w 32. Nie bój się maleńka trzutka. Akurat pasuje to do nas jak naprawdę, jakby to było dla nas. Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Jeśli Bóg chce ci dać królestwo, a twoje życie skoncentrowane jest na tym, żeby tylko myśleć o tym, jak zrobić pieniądze, żeby myśleć o tym, jak się utrzymać, to tak naprawdę to ty nie żyjesz Królestwem Bożym. Ty żyjesz życiem wokoło siebie. Czyli budujesz nie Boże Królestwo, ale budujesz swoje Królestwo. Jakkolwiek ono nie wygląda. Może być biedne, może być bogate, ale żyjesz swoim Królestwem. I daje nam dobrą radę. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. I ostatni? Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Jeśli nastawiony jesteś na to, żeby po prostu tutaj zdobywać, to twoje serce będzie w tym. I ciężko jest oderwać. Ciężko jest dwóm panom służyć. Ciężko jest. Ja nie mówię, że ty masz nie mieć pieniędzy. Ja o tym nie mówię wcale. Ale gdzie ty pokładasz nadzieję? W jakich rzeczach pokładasz nadzieję? Gdzie jest twoja nadzieja? Czy ona jest w Jezusie? Czy ona jest w tym, co nagromadziłeś? Taki piękny przykład w Biblii jest zapisany, gdzie pewnemu bogaczowi bardzo dobrze obrodziło pole w tym roku. I sobie leżał i kombinował. Wybuduję większe spichlerze. Pochowam to, zarobię na tym i tak dalej, i tak dalej. I w końcu Jezus mówi, że jeszcze tego dnia zażądaje od ciebie życia. Co zrobisz z tym? Co zrobisz z tym? Pokładał nadzieję w majątności, w bogactwach tego świata. Bogactwo nie jest złym, ale ludzie, którzy są bogaci, nie wszyscy pokładają nadzieję w bogactwie, ale wielu jest takich, którzy pokładają nadzieję, bezpieczeństwo w tym, co mają. Bo mogą kupić bezpieczeństwo za pieniądze. Mogą kupić sobie dobre życie za pieniądze. Mogą, bo jest to możliwość. Ale to, co ty masz w Chrystusie, tego nie kupią. Nie ma takich pieniędzy, żebyś mógł kupić to, co masz w Chrystusie. Nie kupisz zbawienia. Psalm 49 mówi taką fajną rzecz. Nie ma takich pieniędzy, żeby dać okup za brata. Tak droga jest w oczach Bożych ludzka dusza, czy ludzkie życie. Nie ma takich pieniędzy, nie ma takiego wartości nie ma na świecie, żeby dać za okup jednego brata, za życie jednego brata. Psalm 49 jest napisany. Zamiast gromadzić te materialne dobra i planować czas, powinniśmy oddać te dobra na pracę dla Pana. W ten sposób inwestujesz w niebo. W ten sposób nie pokładasz nadziei w bogactwo, w mamonę. To są przeszkody w naszym życiu. Przeszkody, które co robią? Zabierają nam wiarę. Zabierają nam, by się od Boga uzależnić. A powinniśmy. Powinniśmy się od Boga całkowicie zależnić. Uzależnić się od Boga. Powinniśmy się tylko na Nim wspierać. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. A tam, gdzie jest twoje serce, to tam jest centrum twojego życia. I wokoło tego kręci się twoje życie. Tam, gdzie jest twój skarb. Cokolwiek to jest. To może być twoja kuchnia, może być skarb. Tam spędzasz całe życie przy garczkach, przy maszynie, forwerku, termomikserze. I realizujesz się. I to wokoło się kręci. Ja mówię na przykładzie takim banalnym. Ale każdy z nas może sobie swoje życie dostawić do tego, gdzie jest jego serce. Gdzie jest twoje serce? Bo jeśli pokładasz w skarbach swoje serce, w majątnościach tego świata, to przy tym będziesz żył. Jezus mówi, nie możesz służyć mi i służyć mamonie. Nie możesz być, by dwóm panom służyć. Nie idzie. Nie ma takiego kompromisu w życiu ludzkości, żeby człowiek mógł służyć Bogu, a jednocześnie służyć mamonie. Na tym samym mieć płaszczyźnie, czyli jakby mieć dwa życia w jednym. Bo kiedyś dojdziesz do tego miejsca, bo te drogi się będą rozchodziły i się rozejdą. I zostaniesz jakby w tej pustce, że ani to, ani to. Bóg daje mi i tobie sens życia. W postaci zachęt od Niego. Bóg zachęca do służby. W księdze Jozuego jest napisane: ja i mój dom chcemy służyć Panu. Bóg cię zachęca do służby. Do służby dla Niego. W Jego królestwie. Bóg zachęca, abyś szukał wpierw Królestwa Bożego, jak żeśmy czytali. Jest to w Mateuszu również powiedziane, 6 rozdział. Bóg zachęca, abyś ten bieg, który zaczął z tobą Jezus, byś go dokończył. Bieg wiary. Bóg mówi przez Pawła: dobry bój bojowałem. Wiecie, że życie to jest bój? Niektórzy walczą z samym sobą, żeby wstać rano. Niektórzy walczą z samym sobą, żeby wytrwać. Co wytrwać? Złe dni, przetrwać. Walczą. Niektórzy walczą w ten sposób. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. I co najważniejsze, wiarę zachowałem. Bój wiary. Albo wierności Bogu zachowałem. Jesteś w stanie podsumować tak swoje życie? Tak jak Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, jeden z ostatnich listów, powiedział do niego: dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem, czyli zakończyłem swoją posługę na ziemi. Swoje życie zakończyłem na ziemi. I co najważniejsze, wierności Bogu dochowałem, czy wiary dochowałem, jakkolwiek tego nie nazwiesz. Będziesz bohaterem, czy będziesz bohaterką. Bóg zachęca, abyś dobiegł do końca, dokończył bieg. I następny zachęta w Chrystusie jest taka: bądź podobny do Chrystusa. List do Filipian mówi o tym. Bądźcie podobni do Chrystusa. Bóg chce przemiany Twojej, abyśmy każdego dnia mogli się przekształcać, nabierać charakteru, nabierać Jego cech, uczyć się od Niego, kim On był, że Jezus był cichy i pokorny w sercu. Nowa kultura Królestwa Bożego. Ona prowadzi nas ten proces upodabniania się do Pana. I trzy fragmenty jeszcze, które chciałbym z Wami przeczytać. Zakazane troski. Psalm 127:2. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wiecie, Bóg mówi o ludziach, którzy naprawdę tylko widzą charówkę. I mówi, daremnie to robicie. Bo o dzieciach swoich mówi tak, wszak On, czyli Bóg, i we śnie obdarza umiłowanego swego. Kto może być umiłowany? Bóg kocha każdego, kto wierzy w Niego, tak? Inaczej patrzy Bóg na człowieka, który uwierzył, niż na tego, który nie uwierzył. Inaczej patrzy. Bo bez wiary, mówi list do Hebrajczyków, Bogu nie jesteś w stanie się przypodobać. Bez wiary. I tu mówię, jeśli jesteś wierzący, On obdarzy we śnie swojego umiłowanego. Ci wszyscy, którzy pracują, i to jak pracują? Wcześniej rano wstają i muszą pracować. To tutaj można powiedzieć, że dzieci Boże wszystko mają jakby z automatu, tak? Ale nie. Tym wysiłkiem, w tych troskach Bóg chce zaoszczędzić swoim dzieciom, żeby miały to, o co tamci walczą. Rano wstają, późno się kładą. I chleb swój w troskach spożywają. Czyli cały czas w niepokoju. Cały czas są jakieś zgryzoty. Cały czas są jakieś kłopoty związane z tym. I codziennie w kieracie, ten sam kierat. I to samo. I nigdy nie jest zadowolenie i zawsze jest po prostu brak wiary. Brak pokoju. To jest zakazana troska. To mówi Pan Jezus. Znaczy Słowo Boże. Następnym zakazaną troską jest Filipian 4:6. Nie troszcie się o nic. No to jest, wiecie co, to jest już wyższa szkoła jazdy. To już jest, bym powiedział, że dla innej ligi jakby, dla tej wyższej, dla tej ekstraligi są te słowa. Ale mówi do każdego z nas. O co masz się troszczyć? To czyli o co? Czyli żyć bez trosk. To nie znaczy, że wszystko mieć po prostu takie po prostu no, spojrzenie bardzo, bardzo olewające. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby te troski nie zabierały ci wiary w Boga. Czy to są twoje dzieci? Czy to jest twoja przyszłość? Czy to jest twoja choroba? O nic się nie troszczy. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Czyli zakazana troska to jest każda troska. I ostatni, 1 Piotra 5:7. Od 6 do 8, dobrze. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę, czyli ile tych trosk jest?
Wszystkie.
Wszystkie troski złóżcie na Niego. W modlitwach. Gdyż On ma o was staranie. Co się dzieje, kiedy dzieci Boże nie przychodzą z troskami do Jezusa? Biorą życie w swoje ręce i chcą mieć kontrolę nad swoim życiem. ale zapominają o tym, że życie ich już nie należą do nich, tylko do Jezusa. Czy wierzący żyje, czy umiera, należy do Pana. I jeśli my się troszczymy, to tak naprawdę my z naszego życia odsuwamy Jezusa. Jest napisane, On ma o was staranie. To jest tak na przykładzie, jak dziecko nie chce przyjść do matki i powiedzieć jej bolączki swojego serca. To jest przykre, kiedy rodzic, który naprawdę by poświęcił swoje życie za swoje dziecko, on idzie po prostu bokiem i przykładowo szuka jakby rozwiązania gdzie indziej. Wyżalenie się gdzie indziej. To jest przykre dla Boga, kiedy my nie idziemy z naszymi problemami do Niego. To jest przykre, ponieważ On za nas umarł. I zależy Mu na nas. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jak może się starać Pan o ciebie, skoro ty podchodzisz do Niego w tak lekceważący sposób? Jak może wziąć i w twoim życiu zrobić porządek, skoro ty chcesz nad swoim życiem kontrolować i mieć po prostu kontrolę nad tym wszystkim, co się dotyczy ciebie i tego, co robisz? Nie ma miejsca na Boga w tym momencie, w tej sytuacji. Bóg jest jakby odsunięty od życia naszego. Ponieważ my sami sobie damy radę. Mamy łokcie, mamy potężny język, możemy wiele zrobić. Tak naprawdę odsuwamy się od tego, który ma o nas staranie. On jest większy niż my. I potrafi więcej niż ja i ty razem. I dobry jest Pan. On jest litościwy. On nie odrzuca. A wręcz przeciwnie. Pomaga. Wiecie, chciałem tam świadectwem niby podzielić, ale też i Słowem Bożym. Jeśli jakby można, 1 Piotra 1,13. Jest to fragment, którym ja przez rok czasu walczyłem z tym fragmentem. Sporo z tym fragmentem przeżyłem. 1 Piotra 1,13. Było moje zmaganie, duchowe zmaganie. I tym słowem przez rok czasu, cały czas to słowo, ten jeden fragment tkwił w mojej głowie. I walczyłem z tym fragmentem w głowie swojej. Gdzie mówi, okiełzajcie umysły wasze. Weźcie w ryzy swoje myśli. Poddajcie się w końcu. Miejcie kontrolę. Niech nie będzie to tak, że to będzie bez żadnego ładu i składu. Niech to będzie uporządkowane w życiu moim. I co mówi dalej? Połóż całkowitą nadzieję. Wszystko połóż na jedną szalę, która się nazywa Jezus Chrystus. Wszystko połóż na jedną szalę. Kiedy nie masz innego wyjścia, i zostaje ci pustka albo spróbować uwierzyć Bożemu Słowu i położyć wszystko, co wydaje ci się, że masz na jedną szalę, to zrób to jeszcze dzisiaj. Połóż wszystko, całą swoją nadzieję. Wiecie, że to jest łaska? Jeśli możesz to zrobić, że to jest łaska od Pana. Pan ci się objawi. Pan pokaże ci. Spróbuj. Żona powiedziała dzisiaj, że takie miała odczucie, że ten rok 2020 będzie dla niej rokiem przełomu. Ale ja wierzę, że nie tylko dla niej. Ja wierzę, że dla każdego z nas może być ten rok rokiem przełomu. Jeśli całkowicie położymy naszą nadzieję w tej beznadziei, w której się znajdujemy, w tej sytuacji, gdzie brak nam wiary, jeśli położymy całkowicie nasze życie na Jezusie Chrystusie, na Jego Słowie, ja wierzę, że przyjdzie przełom. Na tym Słowie wykarmili się miliony ludzi. Miliony ludzi byli bez szans, bez nadziei, bez możliwości oglądania jutra, ale zaufali. Postawili całkowicie swoją nadzieję na Jezusie Chrystusie. I zwyciężyli. Mamy bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków. Tam nie było imienia Jezus. Jednak Bóg ratował. Ile my, kiedy mamy osobiste dojście do tronu łaski, ile my bardziej możemy skorzystać, naprawdę skorzystać i to za darmo skorzystać z tej potężnej łaski objawienia się Jezusa Chrystusa. Łaskę macie. W każdym z nas w życiu objawił się Jezus Chrystus jako Pan i Zbawiciel. I tylko co my potrzebujemy, położyć całkowicie naszą nadzieję w Nim. Usunąć tą troskę, która zabiera nam wiarę, która sprawia, że jesteśmy w niepokoju, w kłopotach i martwimy się. Smutek mamy przez to, bo zabiera nam wiarę w Boga, który może wszystko. I jak ten ojciec tego dziecka powiedział do Jezusa: wierzę, pomóż niedowiarstwu me. Wierzę, ale tak naprawdę nie wierzę, że wierzę. Ten paradoks jest w każdym z nas. Kiedy przychodzą sytuacje, przychodzą próby i doświadczenia naszej wiary. Zaufaj. On jest. On jest obecny. On bardziej dba o ciebie niż o kruki. On bardziej dba o ciebie niż o te lilie, o te rośliny. On bardziej dba, bo jesteś bardziej warty. Posłał za ciebie, posłał swojego Syna. On wie, co ci potrzeba. On wie, bo cię stworzył i cię umiłował. I cię wybawi. I ci oddaje królestwo swoje. Tak jest nasz Bóg. Amen.